trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski. Witam serdecznie w naukowej audycji Radia Poznań. Dzisiaj lekcja historii. Całkiem niedawno mówiliśmy o nowoczesnych autobusach na wodór, które są pewnie jakąś tam przyszłością, a dzisiaj spojrzymy na technikę i na technologię, jaka towarzyszyła produkcji autobusów w latach 60., 70., 80., czyli taki mały przekrój przez to, czym kiedyś jeździliśmy. Odwiedzimy Jugosławię, odwiedzimy Węgry, no i na sam koniec polska myśl techniczna, też wzorowana zresztą na naszych sąsiadach z ówczesnego bloku komunistycznego. Zapraszam Państwa na podróż. Zaczniemy od autobusu, który był marzeniem, jeżeli chodzi o podróżowanie w latach 80. Zresztą także z filmowym wątkiem, o którym już za chwilę też nieco więcej na ten temat. Zapraszam do Tama. Jugosłowiańskiej produkcji autobus turystyczny klasy luksusowej z czasów PRL-u.
Od 77 roku do w sumie do 90.
Derenowski Arkadiusz, właściciel Tama 190A11T.
To był tak, można powiedzieć, numer dwa na polskiej turystyce. Czyli Mercedesy, Tamy, potem Beriety i Ikarusy.
Muszę powiedzieć, że sentymentalnie się poczułem, bo jako dziecko jeździłem na zimowiska dokładnie takim autobusem. Może trochę inaczej tablica rozdzielcza była, ale to pewnie różne wersje były tego autobusu.
To była już taka końcowa, czyli to była wersja od roku 84, czyli bardziej deska nowocześniejsza, ale praktycznie silniki i podzespoły te same. I trochę nowocześniejszy wygląd zewnętrzny był. Szyby w aluminiowych oprawach, nie gumowych, i prostokątne, czyli takie stwarzało wygląd już takiego typowego zachodniego autokaru.
No właśnie, bo one jak na tamte czasy to były naprawdę klasa wyżej niż te autosany Jelcze, którymi myśmy jeździli. Później był co prawda ten Jelcz taki produkowany, ten turystyczny, taki lepszy, ale ten tam to naprawdę, to ja pamiętam, że to w tym każdy chciał jeździć.
No bo to były takie już trochę takie okienko na świat, trochę nowoczesności takiej zachodniej. Wiadomo, w tamtych czasach Jugosławia była trochę wschodnia, trochę zachodnia. Trochę miała takich akcentów zachodu, czyli kooperacja z firmami Magirusem, z Deutzem, czyli Magirus trochę dawał jakichś konstrukcyjnych elementów podzespoły, czyli tam skrzynia biegów ZF-a, silnik Deutza. No to już na tamte czasy to były dobre rozwiązania, no już takie mniej awaryjne. I w ogóle jazda była bardzo przyjemna tym samochodem. Mimo, że był na rysorach, to był bardzo ładnie zamortyzowany, bardzo był miękki, bardzo cichy, czyli praca silnika taka bardzo, bardzo miła. W środku było bardzo cichutko, porównując tam do Ikarusa, no to było taki, no trochę już była różnica. No wiadomo, Mercedesy miały tam wcześniej, miał tylko LOT i Orbis, no to już był taki w ogóle przeskok, no to już można powiedzieć, że dwa takie Tamy do jednego Mercedesa, albo trzy autosany do jednego Tama, czyli tak to można było tego, ale no w tamtych czasach to były bardzo, bardzo lubiane i przez pasażerów, turystów i przez kierowców samochody.
A z punktu widzenia kierowcy, czy z punktu widzenia na przykład pan, jak jedzie tym autobusem, bo wjeżdżał pan tutaj przed chwilą, to jak się prowadzi taki autobus? W porównaniu do tego, co dzisiaj się pojazdów.
Można to porównać do takiej, no na pewno nie do dużych autokarów, mimo że duże autokary mają duży, bardzo dobry promień skrętu, czyli można powiedzieć, że przednie koła prawie w poprzek i można zawracać, ale ten akurat ma bardzo wąski rozstaw osi i bardzo się dobrze nim steruje. Nie jest to dużym, mimo że ma 49 miejsc, to nie jest to dużym autokarem. Także jazda w wąskich gdzieś tam uliczkach, w wąskich drogach, to naprawdę jest taka
na dzisiejsze czasy super.
Już patrzę na ten licznik, 120 zdaje się tam było najwyżej, tak?
Nie, to jest już licznik, jest inny, bo oryginalnie były inne, które nie można było legalizować, także to jest licznik elektryczny, żeby on mógł spełniać te dzisiejsze takie normy, że można było z nim po prostu się poruszać. No jest to po prostu, mimo że to jest samo zabytkowie zarejestrowane jako zabytek, to jednak takie typu legalizacje, dokumenty, no musi być po prostu teraźniejsze, nie? Także on ma około 180 tysięcy kilometrów przejechane. Ten akurat egzemplarz pochodzi z Urzędu Rady Ministrów i dlatego tak mało przejechane, ale jak go nabyłem, to tak czy inaczej on miał bardzo dużo, bardzo mocno zniszczone podwozie, czyli korozja no, w 90% da tutaj po sobie znać, no i dlatego większość prac takich naprawczych, no to koncentrowaliśmy się na podwoziu, na zawieszeniu, a mniej może w środku, no bo w środku z racji tego, że
ministrowie jeździli.
No ministrowie jeździli, to było zadbane. No już nie mówię o ostatnich rzędach, bo ostatnie rzędy to zawsze było takie imprezowe, także tego, ale to nieźle. Jeszcze tu trochę brakuje w nim, żeby dopracować go do perfekcji, ale to w swoim czasie. No w tej chwili jest tak, można powiedzieć, no tak na 95% zrobiony tak, jak powinien być.
Bo ja muszę powiedzieć, bo w radiu nie widać, to ja powiem Państwu, że siedzenia wyglądają naprawdę jak w bardzo przyzwoitym autobusie, takim współczesnym. Nie są niezniszczone, rzeczywiście taki ładny kolor, no trochę widać, że używany, ale bez przesady. Bo chciałem Pana zapytać o prędkość tego, o piękne oświetlenie, właśnie teraz jeszcze Pan włączył. Przyjemne, takie ciepłe. Prędkość maksymalna tego autobusu, pamiętam, że była jednak ponad 100 na godzinę. To na pewno.
Tak, tej wersji silnikiem sześciocylindrowym, czyli ten słabszym, tam jest skrzynia biegów pięciostopniowa, czyli pięcioprzekładniowa. On tam maksymalnie, można powiedzieć, uzyskiwał do 100 km na godzinę. W latach 88 Jugosłowianie wprowadzili, oni wcześniej już mieli, ale oferowali na nasz rynek autokar z silnikiem ośmiocylindrowym, prawie 100 koni więcej. No i ta była skrzynia biegów sześcioprzekładniowa, też ZDF-a, no i te pojazdy uzyskiwały prędkość tam 120, nawet tam do 125 na godzinę, także no i były mocniejsze, przede wszystkim w górach bardzo dobrze się sprawowały, bo te 100 koni właśnie trochę mu brakuje. Na takich drogach, jak mamy tutaj w Wielkopolsce, no to jest okej, ale jak byłem kilka razy w górach, no to brakowało jednak trochę koni, żeby można było tam sobie swobodnie podjeżdżać, żeby tam nie blokować ruchu. No i przy hamowaniu tak samo, jest lepsze hamowanie, bo tu jest też silnik górski, bardzo często używany, bardzo, bardzo taki no na tamte czasy taki potrzebny, bo tu układ hamulcowy jest tak trochę, można powiedzieć, porównać do autosana, do stara i ktoś jak nie umiał umiejętnie posługiwać się hamulcem na jednej trasie mógł na przykład spalić na Budapeszt i z powrotem mógł potrafić spalić hamulce, nie? Także bardzo
hamowanie silnikiem,
i w tych V8 ten hamulec górski jeszcze bardziej był skuteczny niż tutaj, nie?
Kiedy powiedział Pan, że ten autobus w Radzie Ministrów jeździł, to sobie tak pomyślałem, a może w Misiu grał, bo to dokładnie ten sam typ autobusu występował w Misiu, kiedy na granicę ten autobus podjeżdżał, właśnie to był też tam.
Na pewno nie ten model, bo tam jak zauważyliśmy, tam fajnie jest takie ujęcie, jak wychodzą sportowcy z autokaru na granicy, no tam mamy drzwi otwierane ręcznie, tu mamy pneumatycznie. Szyby boczne są w ramkach, czyli w uszczelkach gumowych, tu mamy w ramkach aluminiowych.
Czyli ten wcześniejszy to był model.
Wcześniejszy, czyli można powiedzieć, że konstrukcyjnie w środku był tak samo, czyli miał te dwa rzędy tak na podniesieniu, czyli on był wydłużony do tyłu, ale deska rozdzielcza była starego typu, czyli pochodziła tego modelu, można powiedzieć, od modelu 170, czyli deska taka bardziej, no, taka uboga. Tu mamy trochę taką nowocześniejszą, taki akcent nowoczesności.
Niech mi Pan jeszcze powie, bo Pan jeździ tym autobusem, czy też na trasach turystycznych, czy to właśnie tak bardziej kolekcjonersko w tej chwili?
Kolekcjonersko, czasami jakieś wyjazdy rodzinne, czasami na potrzeby jakichś tam sentymentalnych podróży, różnych biur turystycznych, jak w tym roku miałem taką super wyprawę z pracownikami BTZ-u z Warszawy do Augusta, Białystok Augustów. No po prostu takie sobie sentymentalne podróże ktoś tam organizuje i tak dla przyjemności mojej i czyjeś po prostu takie realizujemy formy wyjazdów.
Da się z tego wyżyć, da się utrzymać ten autobus, bo przecież to koszty, podejrzewam, są przeogromne utrzymania.
Nie, no na pewno nie. Tak jak na przykład remont mnie tyle kosztował, co podejrzewam, że nikt by mi za to nie zapłacił. A druga sprawa, no nie, no po prostu trzeba mieć jakiś inny dochód, inne takie możliwości zarobkowe, żeby jak to się mówi, dokładać do tej przyjemności. Także nie da rady.
Ale lubi pan jeździć tym autobusem, to widać, że to jest, no. Znaczy to jest kierownica, no ta kierownica jest oryginalna.
Tak, to jest oryginalna kierownica. Wie pan, to tak jak ja za samochodem, no, kupujemy nowy samochód, jeździmy, cieszymy się, jak dużo jeździmy, to staje to się codziennością, ale tym akurat autokarem, że tak średnio raz w miesiącu na jakieś trasy, także cieszy to, jak kogoś cieszy i mnie także. Także jest fajna sprawa.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Trzecie milenium.
I kolejny przystanek naszej historii po jugosłowiańskim tanie. Sięgamy teraz na Węgry. Jesteśmy coraz bliżej Polski. To jest autobus, który trafił do Poznania w latach 80., na początku lat 80. i był wielką sensacją. Pamięta pan, kiedy wsiadł pan pierwszy raz za kierownicę Ikarusa?
Pamiętam, bo przesiadłem się z Berieta do Ikarusa i byłem bardzo mile zaskoczony przede wszystkim tym autobusem. Już wtedy podejrzewałem go, że to będzie taki twardziel, który po prostu sprosta zadaniom. Był dużo lepszy niż nasze ogórki wcześniejsze, którymi jeździliśmy, gdzie trzeba było szpęgło na dwa razy wkleszać, gdzie wspomaganie było kiepskie, a w Ikarusach już było bardzo dobre wspomaganie, było pięknie biegi chodziły. Także bardzo prosty w obsłudze i ładne resorowanie, pięknie się drzwi otwierały, dla pasażerów bardzo wygodne wsiadanie, wysiadanie. Także no, miła to była praca i kierowca po 10 godzinach, czy tam 8 czy 10 godzinach wychodził mniej zmęczony niż wcześniej w ogórkach. Także...
Znaczy, ja myślę, że w ogórku to trochę jak na siłowni było, prawda?
Generalnie tak, także tam była walka z tym sprzętem, ale no, na tamte czasy też wydawało nam się, że nie było nic lepszego, to wydawało nam się, że to jest tak świetne i tak świetne, także że no, z biegiem czasów po prostu też się wymagania zwiększają, także.
No, pamiętam czasy, kiedy Berliety potrafiły mieć awarię z powodu tego, że za dużo pasażerów siadło i resory na przykład z tyłu siadały najczęściej, prawda? Tam
były, tak,
no, pneumatyczne zdaje się.
Berliety już były na poduszkach pneumatycznych i to też właśnie było tak, że no, jak ludzie przeszli na lewą burtę, to był przechylony na lewo, jak był na prawą. Zresztą tą samą sytuację mieliśmy w ogórkach, gdzie resory były i resory już były tak słabe, że na przykład kierowca szukał prawego zakrętu, żeby wyprostować autobus, żeby się wyrównało to obciążenie. Także dzisiejsi kierowcy mają bardzo ułatwioną pracę, to już... wszelkiego rodzaju poziomowanie autobusu wszystko załatwia sprawę, a my musieliśmy wtedy sami rozwiązywać to prawie że mechanicznie, także...
Trzeba było być bardzo pomysłowym, prawda?
No tak już byliśmy nauczeni wtedy.
Nie? Także... Kontrolka się zapala, jest tak. Komputer.
I dużo elektroniki. Ta elektronika na samym początku, jak przyszły Solarisy czy coś, to też była dosyć awaryjna, teraz już jest mniej awaryjna, także szybkie resety są i także no, już jest coraz lepiej i coraz łatwiej. Także... No ale w Ikarusie nie mieliśmy elektroniki.
W Ikarusie wystarczyło mieć trochę odpowiednich kluczy.
Tak. 13 kombinerki,
naprawa,
tak.
A dzisiaj niestety trzeba mieć trochę...
Telefon komórkowy i dzwonić na centralę.
I laptopa.
Dobrego laptopa z programem.
Z programem, który usunie błędy.
Mhm. Możemy wejść do tego autobusu? Te schody oczywiście, one w dzisiejszych kategoriach są nienormatywne, bo jednak są zbyt strome. Ludzie, no dzisiaj patrzymy, no starsi mają problem z wchodzeniem po tego typu schodach, ale wtedy, kiedy po Berlietach rzeczywiście pojawiły się tego typu schody, no to było zdecydowanie wygodniej się wchodziło.
Ale ja panu powiem z całego mojego doświadczenia, że pamiętam pasażerów, którzy wsiadali do Ikarusa i pamiętam tych pasażerów z jakąś tam niepełnosprawnością, którzy sobie świetnie radzili radę, dawali sobie radę przy tych autobusach. Dzisiaj, gdzie autobus podjeżdża pod przystanek i jest próg wysokości 10 cm, się okazuje, że ten 10-centymetrowy próg często jest większą przeszkodą niż kiedyś były te właśnie 30-centymetrowe progi. I te osoby, które sobie świetnie radziły w tamtym czasie, no dzisiaj mają jakieś tam problemy, nie? Także już ta wygoda jest taka, że chcieliby z prostego.
Ludzie byli bardziej pomocni, bo jak wsiada wózek, to zaraz widać tak. W Ikarusie czy w Jelczu, to zaraz dwóch porządnych mężczyzn podeszło, pomogło wejść. A dzisiaj podjeżdża autobus, czy niepełnosprawny chciałby wejść, to ludzie się patrzą.
Albo wchodzą przed niepełnosprawnym, zanim ten niepełnosprawny zdąży się tam nakierować swój wózek czy coś. Kierowca nawet nie zdąży otworzyć rampy, żeby pomóc wjechać tym wózeczkiem. No to wszyscy przedtem, po tej rampie wchodzą, także no jest to dużo znieczulicy. Co prawda nie jest to norma i nie jest to, że tylko tak jest, no ale widzimy to. Także,
no ale niska podłoga to niestety jest ułatwienie. Tak, w dzisiejszych czasach właśnie każda firma rządza patrzy, żeby mieć autobus z niską podłogą. Zresztą widać tutaj różnicę, jak jest wysoko, a jak w autobusie normalnym.
No, na przykład panie, które mają małe dzieci z wózkiem, wysiadają na pamięć, bo na przykład 10 przystanków jest takich, że są dostosowane do niskiej podłogi i może z autobusu wysiąść prawie że na wprost, bez żadnego tego, ale zdarza się przystanek 11 czy 12, który jest niski, niedostosowany, a pani wysiada na pamięć tak jak ten i wtedy zaczynają się problemy, co z tym wózkiem, nie? Bo za duża przeszkoda.
No wtedy chyba też ludzie trochę mniej jeździli swoimi samochodami, no bo nie każdy miał.
Wózku bardziej mamy czy tatusiowie rano dzieci, jak wieźli do przedszkola, to ja mam do dzisiaj te obrazy w oczach, gdzie na rączkach mały taki brzdyl u taty czy u mamy, główka się kiwała, ono przed szóstą godziną, takie wczesne pory do przedszkola był.
I jeszcze na stojąco trzeba było. Wsiadamy do tego Ikarusa, bo tutaj specyficzna jest akustyka, którą pewnie starsi słuchacze też doskonale pamiętają, i te kabiny. Na początku białe, piękne kabiny, później w kolejnych wersjach już właśnie czarne, ale też była taka wersja po środku bezkabinowa, taka częściowo, prawda?
Tak, i ta bezkabinowa nie była ciekawa. Już jak się kabiny pojawiły, dla nas była wygoda lepsza, ale najlepsze kabiny miały tak zwane ekologi, bo tam osobno kierowca mógł wsiąść i wysiąść, i nie było tak, że one były bardzo wygodne wtedy.
To na końcu, zdaje się, tak?
Tak, te na końcu, które były z automatycznymi skrzyniami biegów.
U nas więc się mówiło autobusy ekologii.
Ekologiczne, no.
Ekologiczne. One miały tak. Euro 0 czy Euro 1?
Jakoś Euro 1, ale to już były ekologii, które już mniej kopciły. Tak. Ale miały automatyczne skrzynie biegów, no i te kabiny osobne, które były dla nas bardzo wygodne, nie? Także chociażby przez to, że no, byłeś troszeczkę odsunięty od pasażera, który no, często przeszkadzał, nie? Także
on... I na tamte czasy, jak taka para, która dostała właśnie autobus z automatyczną skrzynią biegów, no to było niebowzięcie, można powiedzieć.
Kierowcy, w tamtym czasie było tak, że autobus był przepisany do pary kierowców. Ten, który jeździł rano i ten, który jeździł po południu. I ci kierowcy traktowali ten sprzęt jak prawie że swój. Czyścili. Tam nie była tylko przednia szyba i lusterka czyszczone, tam były całe wszystkie przestrzenie pasażerskie były również czyszczone.
No bo swoje się bardziej
tak,
dba.
Tak. I te autobusy chodziły, tej awaryjności nie było chociażby z tego względu, że i karusy w ogóle były nieawaryjne.
I one były... Na czym polegało? Na prostocie budowy silnika?
Tak, na prostocie tych mechanizmów, które już były nowoczesne, już nie były takie archaiczne jak w ogórku, ale już były nowocześniejsze, były takie z większą żywotnością, które po prostu no, trzeba było tylko dbać o olej i o płyny i inne rzeczy, i te autobusy dawały sobie radę, także mechaników mieliśmy świetnie wyszkolonych, także no, szybko pojęli tą technikę i wystarczyło tylko w karcie napraw napisać, że coś tam się dzieje, to krótka naprawka, pyk i wszystko grało, a dzisiaj jest tam niekiedy
skomplikowana. Stoimy nad silnikiem, zdaje się,
my
w tym miejscu.
My stoimy nad silnikiem, tak.
Tutaj pod podłogą, bo zdarzało się czasami, że gdy coś było nie tak, to kierowca wychodził, podnosił.
Jak nie mógł wstecznego biegu czy coś, to tam drugi pasażer mu tam nogą nacisnął na drążek i wsteczny bieg wchodził. Także no, takie rzeczy były. Można było też odpalać go na krótko, czyli do rozrusznika i dużym śrubokrętem albo kluczem na krótko takie odpalenie. No to kierowcy tam w tamtym czasie wszyscy wiedzieli, jak to robić. To większość to było tak, że był najpierw mechanikiem, później kierowcą, albo mechanik kierowca. Tacy byliśmy, no musieliśmy sobie radzić, nie? Także a te kierowcy z PKS-u czy jeszcze gdzieś indziej, to nawet sami koła naprawiali, także to takie
właśnie,
były.
To już była wersja turystyczna tego autobusu, taka z wysokimi siedzeniami i zdarzało się, że one też ruszały w dalekie trasy, aczkolwiek w MPK chyba nie było tej wersji turystycznej.
Turystycznego Ikarusa nie mieliśmy, ale mieliśmy tą Białą Damę, która...
Ikarus 435.
Tak, to była takie najnowsze ten, bo my mieliśmy w tamtym czasie turystyczną karosę. Tak, bardzo krótki okres czasu to był. To była turystyczna karosa, która miała automatyczną skrzynię biegów, półautomatyczną generalnie skrzynię biegów i ona później sprzedali nasi do mleczarni i w mleczarni woziła pracowników tej na Dębcu. Ale to była fajna ta karosa. No a przede wszystkim mieliśmy Jelcze już później turystyczne, a po Jelczach już przyszła Neoplan przyszedł, który ta słynna grafka nasza. Później mieliśmy Iveco, takie piękne bąbelki, już też sprzedaliśmy je. No i teraz mamy Scania.
I teraz jeszcze króciutko na sam koniec kabina. Podejdziemy do niej, bo ten charakterystyczny dźwięk zamykania drzwi tej kabiny każdy kojarzył jako, że jedziemy za chwilę. Tak. Może pan zademonstruje. Właśnie, bo one tak trochę ciężko chodziły, ale każdy kierowca musiał sobie z nimi poradzić i wsiąść. Dosyć wysoko się siedziało w tym Ikarusie,
tak,
prawda?
Tak, ale to było też wygodne. To było też bardzo wygodne, bo przejrzystość była też i wyraźność taka, że ja miałem taki przypadek kiedyś, że tak blisko mi pod maską, bo to jest wysoka maska, tak blisko mi pod maską przeszedł pasażer na głównej, nie zapomnę jak dziś. Gdyby nie wiatr i czupryna tego gościa, dostrzegłem grzywkę jego. Jest przed moją maską, nie? Bo ta maska jest tak wysoko i kierowca z wysokości patrzy na ruch i to ułatwiało. Ale też było na tyle niebezpieczne, że przed maską mógł się tam mniejszy człowiek schować, nie? Także...
No, przy ruszaniu.
A najczęściej w korku to żeśmy uważali, czy tam gdzieś ktoś po prostu się nie kręci, nie?
A pamięta pan czasy, kiedy 74 garbarami jechał jeszcze w dwie strony?
Pamiętam. Ja pamiętam czasy, kiedy pętla do 74 była na Połapskiej, czyli na tym przy Samie.
Tak, nawracał.
I tam żeśmy nawracali. Dopiero później były wydłużone linie. Pamiętam, jak się budowało osiedle Piątkowo, gdzie mieliśmy na Strużyńskiego mieliśmy pętlę przy przedszkolu dzisiejszym. Tam żeśmy w błocie nawracali autosanami. Nie wiem, czy pan pamięta, że jak były autosany, mieliśmy krótki okres czasów, że mieliśmy autosany w taborze, które później sprzedaliśmy chyba do Kurnika te autosany poszły. Ja miałem autosana 1127, zobacz pan, niech pan zobaczy, co my pamiętamy, nie?
Jakie, tak,
no,
tak,
nawet
tak,
numer boczny swojego autobusu. Nie? A jeździłem nim krótko, ten autosan był nieudany w ogóle, bo miały bardzo niewygodne hamulce, bardzo niebezpieczne hamulce, które były pneumatyczno-hydrauliczne, takie jak w starze. Bębny były najczęściej rozfasonowane, takie, że albo nie wiedziałeś, w którą stronę, jak zahamujesz, w którą stronę cię rzucić, czy w lewo, czy w prawo, zależy jak trafiłeś. I to było bardzo niebezpieczne. Tam właśnie nie było kabin, tylko był taki drążek, który oddzielał kierowców od pasażerów. I przy tych takich godzinach szczytu, no to naprawdę mieliśmy wszystko.
No i poza tym pojemność tego autobusu, drzwi tylko z przodu i tylko z tyłu, to była na pewno duża wada.
No? To była duża wada i one też były wysokie i właśnie przede wszystkim tam najgorsze były hamulce i szczęśliwie, że odeszliśmy od tego taboru i przyszły później już właśnie Beriety i Karusy.
To były lata 70., końcówka, jeszcze powiedzmy na początku lat 80. jeszcze te autosany były.
Tak, ale... tak. No mieliśmy też robury, bardzo krótko.
To ja już niestety nie pamiętam.
Ale to było bardzo króciutko, po jednych targach zostało chyba 9 roburów w nas i mieliśmy też robury takie, ale to było bardzo króciutko.
To zemsta Honeckera mówił, zdaje
się. Tak, tak.
To na sam koniec jeszcze proszę o przedstawienie się.
Jacek Woliński, MPK Poznań.
Dariusz Berger, MPK Poznań, kierowca od 10 lat.
Bardzo dziękuję. I pan to wszystko pamięta?
Pamiętam. Ja tutaj się właśnie interesuję komunikacją miejską od samego początku, jak zatrudniłem się w MPK Poznań. Dlaczego pracuję akurat na zajezdni warszawska? Bo mnie przyciągały właśnie autobusy historyczne. Jeżdżę na co dzień Ogórkiem, Ikarusem, DAF-em, no wszystkimi autobusami, które mamy we flocie.
No przez skromność Darek nie powiedział, że grał u Pasikowskiego w Jack Strongu i prowadził DAF-a właśnie. No tam był krótki epizod jego, ale był. Proszę, tak, proszę. Że no, pan Pasikowski zrezygnował z mojej szlachetnej facjaty i wziął Darka ze względu na urodę. Ale pamiętam Darka, jak jeszcze nie był kierowcą, jak u nas przychodził i się interesował właśnie wszystkim. Późniejśmy wszyscy mu kibicowali, żeby zrobił uprawnienia. No i teraz jest takim, no ja na przyszły rok idę na emeryturę i tak myślę, że to jest taki godny następca.
Przejmuję także obowiązki po starszych kolegach.
Dostanie moją torbę z narzędziami. Niech se radzi.
No takich specjalistów pewnie coraz mniej będzie do Ogórka, ale za chwilę pójdziemy do Ogórka w takim razie. No i na sam koniec Ogórek, ale nie zielony ma garniturek, tylko czerwony, bo w Poznaniu piękny czerwony kolor. Muszę powiedzieć, że zdarzyło mi się w roku 80 którymś pojechać Ogórkiem do Zakopanego na zimowisko. Ta wyprawa była niezwykle ciekawa, bo rzeczywiście 500 kilometrów w tym autobusie dzisiaj chyba nie do pomyślenia.
No generalnie robimy takie trasy, bo ostatnio Darek właśnie był z następnym Darkiem, byli w Szczecinie, bo jeździmy po Polsce naszym ogóreczkiem i można powiedzieć, dojeżdżamy do Kielc na targi, no jeździmy po całej Polsce, także Ogórek daje radę i w Kielcach była taka zabawna sytuacja, gdzie pojechaliśmy do Kielc na targi motoryzacji, no i fachowcy różni, tacy tam przeróżni fachowcy, chodzili, mówią, przyjechał na lawecie, a ja mówię, nieprawda, przyjechał na kołach. A on mówi, nie, przecież nie ma oleju pod silnikiem.
Jednak szczelny.
No, ja my już dzisiaj mamy go bardziej szczelnego, po drugie stał na takiej specjalnej trawce, która chłoniła te wszystkie olejki, które wykapywały, nie? Także robimy dużo kilometrów tym sprzętem.
Do Warszawy jeździliśmy też na Noc Muzeów przez parę lat.
Tam wygrywaliśmy konkursy.
I tam właśnie zdobyliśmy trzy, cztery, nie? Jakoś puchary za najlepszy, najładniejszy autobus.
I ten konkretny model to jest model turystyczny właśnie, bo ma drzwi otwierane ręcznie, chociaż na miejskich liniach w Poznaniu te pierwsze chyba też były ręcznie otwierane.
To były tak zwane podmiejskie, one chodziły na czerwonych liniach i one były też były ręcznie otwierane, ale później były pneumatyczne drzwi, gdzie fotele były inaczej ustawione, siłowniki były pod fotelami, bo te fotele były bokiem były i siłowniki były właśnie do tych drzwi były pod fotelami, także no, miałem przyjemność jeździć 5 lat prawie tym sprzętem, także
to się pan wtedy pan sobie kondycję tutaj wyrobił. No,
i 10 lat dźwigałem ciężary w Unii Swarzens, także tam wielkiego problemu z tym nie miałem, ale no już jak przyszło i karusy i beriety, to już byłem szczęśliwy.
Niech pan powie z takich ciekawych rzeczy, bo kiedyś próbowałem znaleźć informację, jaka jest pojemność baku na przykład w Jelczu i ile można było przejechać na jednym tankowaniu tym autobusem.
Średnie spalanie...
Nie znalazłem.
No, średnie spalanie Ogórka to jest w granicach 30 litrów, niespełna 30
na 100
litrów.
Km.
Na 100 kilometrów.
Czyli nie tak źle.
Nie tak źle. Dzisiaj Solaris, co prawda Solaris ma prawie 400 koni, albo ponad 400 koni i też ma ileś generatorów do klimatyzacji, do tego wszystkiego, tam jest inne obciążenie, dlatego też jest większe zużycie paliwa, plus może zabrać ponad 200 osób też, i także że to też i obciążenie. A zbiornik paliwa to jest 250-240 litrów, tam zależy różnie jak tam jest, te zbiorniki były, ale to starczało na długo. No, jak wyjeżdżaliśmy w trasę, to nie martwiliśmy się o paliwo, tylko martwiliśmy się o olej. Mieliśmy w tamtym czasie mieliśmy karnistry z olejem w kufrze i laliśmy ten olej wiaderkami, także no, ta szczelność tamtych silników nie była taka jak dziś jest, także no, po drugie te silniki też nie wytrzymywały. Ogórka, którego miałem, to on pojeździłem krótko, po nim już jechał do remontu, bo one po prostu były z gorszego materiału robione, inaczej to było odlewane, te odlewy, to wszystko było troszeczkę inaczej i szybciej się kończyły. Dzisiaj autobus idzie do remontu, idzie do kasacji, gdzie silnik nadal jest sprawny. Silnik jest w stanie przejechać 2 miliony kilometrów dzisiejsze silniki.
Ratownica niestety tak. Już nie wytrzymuje takich osięgów.
Tak. te konstrukcyjne, te, czyli nadwozie nie wytrzymuje, silniki wytrzymują, a nadwozie nie. Deferencjały to wszystko też wszystko. No dzisiaj na przykład są tak już bezobsługowe. Generalnie raz zrobione przez fabrykę, one wytrzymują do końca.
Deferencjały, czyli?
Czyli napędy, które są te, które napędzają tylne koła. To,
albo, przez to dzisiaj się nie opłaca remontować autobusów współczesnych, miejskich. Lepiej albo go sprzedać i są na przykład firmy takie mniejsze kupują takie autobusy, które sobie tam porobią w własnym zakresie, no a jak już jest bardziej autobus zużyty, no to nie opłaca się go robić, tylko idzie na kasację, na zło.
Gdzie jeszcze silnik jest żywy, gdzie jeszcze silnik jeszcze mógłby pracować. No, ale to myślę, że kiedyś z nadwoziami i z tymi karoseriami też dojdzie. Co prawda nie wiem, bo są tendencje takie, że 10 lat i do kasacji, także...
No bo wtedy norm euro już się nie spełnia, pewnie tak, to już
tak,
jest problem.
No, ale z normami euro to jest tak z tym cholesterolem, także.
Ale to wie pan co, zaskoczył mnie pan, bo to znaczy, że ten autobus 800 km prawie był w stanie przyjechać na jednym tankowaniu.
Generalnie tak, bo trasy takie na przykład jak jeździliśmy, czy do DDR-ów kiedyś czy się jeździło, to mieliśmy co prawda dwa zbiorniki, takiego specjalny autobus mieliśmy przygotowany na wyjazdy, gdzie jeździliśmy w tamtym czasie do DDR-ów na zakupy się jeździło. Był taki okres w Polsce, nie wiem czy jeszcze nie wszyscy tego to pamiętają. Na dowód się wyjeżdżało. Tak. To mieliśmy dwa zbiorniki i można było przelewać z jednego zbiornika do drugiego to paliwo. Ale to było niepotrzebne, bo na jednym zbiorniku wystarczyło to, że można było przejechać. Silniki są w granicach 160 koni. Pojemność 12 litrów. To jest tak jakby 6 silników z Passata. Bo Passat ma przykładowo 2-litrowy Passat, to tu jest takich 6 silników. Tu jest jeden silnik, ale pojemność tego silnika jest 12.
No, tylko że Passat ma jeden tyle koni mechanicznych.
Tak. Ma więcej koni niż ten cały.
Ten cały.
I generalnie też one tak to było rozwiązane wszystko, że te autobusy dawały sobie radę w górach. To było tak obliczone to wszystko, skrzynia biegów, te przełożenia, że one po prostu wchodziły w najtrudniejsze miejsce, tam gdzie no dzisiejszy kierowca, jak nie będzie miał 400 koni, nie podejdzie, a myśmy tam wtedy wszędzie wjeżdżali, nie, tymi autobusami. No także, no jest to historia i tak powiem panu szczerze, sentymentalnie patrzę na to i taki jestem między młotem a kowadłem, co jest lepsze, bo jeździłem elektrycznymi, najnowszymi, wszystkimi trzema, któreśmy testowali w Poznaniu. Darek zresztą też, no ale jeździłem tymi też najstarszymi. I jakbym miał wybierać tak teraz, to nie wiem, co.
Ale tak na co dzień, do takiej codziennej pracy, myśli pan, że ogórek jednak byłby konkurencyjny?
To znaczy dzisiaj nie, no dzisiaj to już jest...
Bardzo ciężko.
Ogórek dzisiaj może się pokazać na mieście jako piękna pani, tylko powinien przejechać przez Poznań, powinien ludzie mu zrobić zdjęcia, popodziwiać, powspominać, ale już się nie nadaje do pracy, do tego, żeby to robić. Nie jest w stanie zastąpić już naszych najnowszych autobusów.
Mamy taką linię turystyczną w sezonie 100, która jeździ z dworca głównego do Nowego Zoo. Jak nie ma ogórka, to już ludzie się pytają, czy będzie, czy pojedzie, co się stało. Ciągle pytania są. A jak jest ogórek, to zaraz wszyscy...
Tak, do ogórka. No bo jest to, każdy gdzieś tam ma jakąś przygodę. Albo słyszał od rodziców, albo od dziadków, albo od kogoś. I każdy ma jakąś opowieść.
No wie pan co, bo ja myślę, że to jest tak, że ci, którzy pamiętają te ogórki, jak i nim do pracy jeździli, to teraz z przyjemnością pewnie wejdą chwilę, poczują się młodziej, tak, poczują sentyment,
tak. ale sytuację.
I wystarczy. Tak, i tak, już tak, potem,
potem
dziękujemy.
Potem podłoga z klimatyzacją.
Zwłaszcza kiedy silnik hałasuje z przodu i czujemy jeszcze opary, które wlatują do środka, trochę jednak.
Kierowca autobusu w tamtym czasie można było poznać po tym, że jak wsiadał do tramwaju, to pachniał ropą i wszyscy wiedzieli, aha, z MPK. Nie? Także no, nie musiałeś mieć munduru, a wszyscy wiedzieli, że ty jesteś z MPK. Zimą żeśmy podnosili maskę, żeby ciepło silnika grzało troszeczkę, bo...
Bo nie było ogrzewania.
No, generalnie tak było, ale słabe bardzo ogrzewanie.
Bardzo niewydajne.
No. Bardzo niewydajne i wystarczy, że parę osób weszło od autobusu, zachuchało, już miałeś, my mieliśmy woreczki z solą przygotowane, żeby przecierać przednią szybę, żeby widzieć, gdzie jedzie.
No tak, bo nawiew chyba...
No jest nawiew, ale to wszystko jest takie...
Słabe.
Tu pamiętam, była taka wersja, że miał po prawej stronie taki wywieszny, w kształcie banana, tam takie jest, coś tam było.
No, były takie też, ale to już inne wersje. Ten ma proste wersje i
dalej sięgały, nie? A i, no, ale no, ten ma troszeczkę inną wersję. Ale to było wszystko bardzo mało wydajne, a dzisiaj no po prostu dzisiaj wchodzi pasażer na Piłsudskiego, wysiada na oświecenia i domaga się klimatyzacji.
I narzeka jeszcze.
Tak, no mówię, takie czasy, no także one by już nie spełniły swojej roli dzisiaj na mieście, nie?
No nic, bardzo panom dziękuję, dziękuję za poświęcony czas. No i to już wszystko, proszę państwa, wysiadłem z Ogórka. Tak jakoś ciężko mi było wysiąść z tego autobusu, bo jednak sentyment, jednak czasy, kiedy się było dzieciakiem i sporo kilometrów tymi autobusami się zrobiło. Mam nadzieję, że także dla państwa była to przyjemna podróż sentymentalna. Dziękuję bardzo serdecznie za trzecie milenium. Zapraszam państwa za tydzień. Życzę państwu bezpiecznych podróży komunikacją miejską i dalekich podróży wygodnymi, coraz bardziej klimatyzowanymi autobusami. Wojtek Chmielewski, dobranoc.
Trzecie milenium.